ostatni wiatr, rzek gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął, do czorta nie daje łajbie żadnych szans. Rzucało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, do czorta nie daje łajbie żadnych szans.
Tak, oto jesteśmy już w trzeciej części programu, prawie w całości związanej z morzem. Trudno, żeby lato, wakacje i urlopy nie kojarzyły się z wyjazdami nad wodę. Można uznać, że nie bez powodu Dni Morza obchodzi się w Polsce właśnie o tej porze roku. W internetowym portalu wojskopolskie.pl znalazłam następującą informację na ten temat. Tradycja obchodów Święta Morza sięga przełomu XVIII i XIX wieku i wywodzi się z obrzędów kaszubskich. Obrzędy te miały zawsze charakter ludowy, nigdy państwowy. Podkreślały jednak związek ludności polskiej z morzem. Pomysł obchodów Święta Morza zrodził się w 1932 roku w Gdyni. Jego autorem był Andrzej Wachowiak, członek gdyńskiego zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej, który zaproponował, aby pod koniec czerwca każdego roku uroczyście święcić kutry i łodzie rybackie. Inicjatywa Andrzeja Wachowiaka, jak się później okazało, przerodziła się w obchodzone dorocznie uroczystości poświęcone morzu. Przed wybuchem II wojny światowej Święto Morza, inaczej Dni Morza, obchodzone były 8-krotnie. Przede wszystkim w Gdyni. W czasie wojny i okupacji tradycje obchodów kontynuowane były w tajemnicy, a na okrętach polskiej marynarki wojennej niekiedy dni te przypadały na okres wojennych zmagań na morzu. Po wojnie uroczystości odbywały się także w innych miastach polskiego wybrzeża, m.in. w Szczecinie, Kołobrzegu, Słupsku, Ustce, Władysławowie, Świnoujściu i Sopocie. Święto Marynarki Wojennej po raz pierwszy obchodzono 10 lutego 1928 roku jako nawiązanie do zaślubin Polski z morzem. W kolejnych latach obchodów marynarskiego święta nie przerwała nawet wojna. Z należytym szacunkiem tradycje podtrzymywano na polskich okrętach, które walczyły u boku aliantów. Po wojnie Święto Marynarki Wojennej zostało ustanowione na ostatnią niedzielę czerwca jako finał obchodów Święta Morza.
Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej. Wszystkie moje pogody pogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów. Na wszystkie moje złe bogi, nie bogi z moich snów. Oceanów brukliwych i strumieni życzliwych, czarnych głębin niepewnych i opowieści rzewnych. Drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności, gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. Tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej, na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej. Wielkich wypraw od Kraków, nocnych rozmów rodaków, wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra.
Stefan Żeromski, opowieść o Helu. Jedną z najbardziej nęcących zagadek naszego morskiego wybrzeża jest przeszłość półwyspu zwanego Helem. Ta wąska smuga Międzymorza, które w zeszłym stuleciu przed zalesieniem ulegało w czasie burz przerwaniu w kilkudziesięciu miejscach, ta wyspa starożytności owiana jest tajemniczością legend o swym początku i bytowaniu. Podsypiska piaszczyste, plaże po kaszubsku, strądy, południowe wybrzeża w północnym morzu kąpią się w słońcu aż do ostatniego jego promienia, gdy tonie w małym morzu, kiedy już cień padł na całe gdańskie i puckie nadwodzie. Gdy wiatr zachodni, wydymający z dolin torfowych wilgotny odór, a z pylnych dróg tumany kurzu, odpycha z przystani Sopotu i Gdyni falę wodną, do helskiego wybrzeża przypędza najbujniejszy i najpiękniejszy bałwan, kołyszący się nad 40-metrową głębią gdańskiej zatoki. Twarda, sina płaskość od strony Wielkiego Morza podlega potężnej fali pełnego Bałtyku. Na tę odosobnioną w morzu krainę rzeki ziemskie nie przynoszą zarazy, którą plemię ludzkie hoduje. Pył i swąd pojazdów nowoczesności nie zatruwa jej powietrza. Stary las pokrywa kopce piaszczyste, które tu morze przyniosło, jak dziecko szczęśliwie bawiąc się nimi w wieczności. W zimie jest tam znacznie cieplej niż na lądzie, w lecie znacznie chłodniej. Winne grono dojrzewa przy każdej chacie, jastarni i helu. Rośnie tam i owocuje figa, a najpiękniejsze kwiaty zapełniają ogrody. Skądże się wzięła w błękitach morskich ta żółta smuga na 30 kilometrów wzdłuż zagradzająca swobodne wędrówki wodne? Mówią legendy, podawane do wierzenia przez uczonych umiejących odczytywać dzieje ziemi, iż Hel to dzieło prastarej Wisły, prawisły. Gdy, powiadają, lodowiec olbrzymi ustąpił, wielkie jeziora nadmorskie, których ślady jeszcze istnieją, spłynęły w głębokie gdańskie siedzisko lodowca. Wtedy to prawisła jednym ze swoich olbrzymich koryt, doliną od Gdyni do Rewy, spływała do otchłani w dzisiejszej puckiej zatoce. Małe Morze to jedno z ujść prawisły, która kiedyś w okolicach wielkiej wsi wlewała się do Bałtyku. W głębokości 30 metrów pod wodą puckiej zatoki znajduje się torf pod wielkim nalotem piasków, które morze znacznie później na nim złożyło. Hel to zapewne Mierzeja, wysypisko owej rzeki olbrzymiej, która niezliczonymi ujściami, Wisłą zarazem będąc i Łabą, niosła z polskich ziem potoki iłów i piasków do morza. Lecz na szerokim południowym zakończeniu Helu te piaszczyste naniesione warstwy mają zaledwie 2 metry grubości. Głębiej, aż do 100 metrów z górą, znajdują się formacje stałe, pradawne, z których głębi wytryska woda zdrojowa, fontanną bijąca na 2 metry ponad poziom. Była więc w prawieku obok tego ujścia i rozlewiska prawisły jakaś ostoja. Ziemia twarda i gruba, na której począł tworzyć się osad piaszczysty. Ten to rdzeń począł w czasie narastać, grubieć, zatrzymywać za sobą i obok siebie wielkie masy piasków, zwalonych drzew, obrastać nizinami podwodnych haków. Gdy Wisła inną obrała sobie drogę ku morzu, Zatoka Pucka zapadła się pod morze. Na jej granicy została i wydźwignęła się długa smuga dzisiejsza. Geologowie przewidują, iż podobny los zapadnięcia się pod wody morza czeka torfowiska karwińskie, drugie zapewne łożysko prawisły. Błota te mają się zapaść podobno, a na ich granicy ma powstać smuga karwińskiej Mierzei. Rozewie, potężna głowica tych dwóch wysypisk wśród dwóch zatok, puckiej i karwińskiej, utworzyłaby wtedy coś jak gdyby głowę bawołu z dwoma długimi rogami. Wzdłuż helskiej przeszkody, która przegradza dwa morza, biegają wciąż dwa prądy morskie wzbogacające obydwa brzegi nowymi wciąż zasobami. Jeden z tych prądów, wywołany panującymi wiatrami zachodnimi, odbity od rozewskiego przylądka, mknie w odległości 1 kilometra od brzegu wzdłuż całej długości helskiego Międzymorza. Przy zakończeniu tego pasa lądu nachyla się i pędzi dalej poprzez gdańską zatokę do przeciwległej Mierzei Wiślanej, aż do Sambii, a stamtąd skręca na wschód. Drugi prąd przy wietrze północno-wschodnim i wschodnim wdziera się do Zatoki Gdańskiej, mknie wzdłuż Mierzei Wiślanej i wraz z prądem Wisły, który wypada z paszczy Leniwki, uderza w Sopoty, tnie w wyniosłości między Orłowem i Gdynią, w Kępę Oksywia, biegnie wzdłuż podwodnego wału zamykającego Pucką Zatokę między Rewą na lądzie i Kuźnicą na Międzymorzu, sunie wzdłuż południowego brzegu Helskiego aż do jego kończyny i tu ginie. Można obserwować te dwa warty jakby dwie rzeki w wodach morza, na samym właśnie cyplu półwyspu. Zbiegają się tam dwie podwodne ławice piaszczyste i z dwóch stron sypią grzebień wspólny. Wart idący od Morza Małego jest mocniejszy, zawija bowiem podwodną ławicę w kierunku rozewia, tworząc kształt jakby czapki frygijskiej, w której zakręcie wir gwałtowny drąży podobiznę głębokiej zatoki. Obydwa te gońce morskie niosą w kierunku Helu ogromne masy materiałów zniszczonych z wzniosłości Sambii, gór kolibskich, z kamienia Okrzywia, Rewy i z dalekiego Rozewia, które to wyniosłości morze wściekłą swoją paszczęką ujada na korzyść umiłowanego swego wybrańca, Helu. Międzymorze wciąż narasta, nade wszystko od strony północnej, gdzie rozległe zielenice wskazują na ogromne przestrzenie przyszłego lądu. Na tej śródziemnomorskiej caliźnie w wierzchołku przylądka, wśród chrustów i szuwarów, czaiły się w zaraniu lat wyrzutki lądu i morza. Zdziczali w wichrach i pianach, zdrętwiali na zimnie i upale od szczepieńcy ludzkiego rodu, kapry, piraci, rozbójnicy. Czcili Trygława ze Szczecina oraz Swantewida z Rony, a uznawali twardą dłoń gdańskich książąt. Najdawniejsze podania pisane wspominają, iż ci osiedleńcy, którzy na bojowisku morskim po prawdzie mieszkali, a osuch ziemski poczytywali jedynie za miejsce chwilowej przystani, w jesienne i zimowe noce wśród najsroższych burz w najmniej bezpiecznych miejscach ponad podwodnymi hakami palili wielkie stosy drzewa. Tymi fałszywymi znakami zwabiali okręty zbłąkane w obszarach Wielkiego Morza. Gdy zaś statek zwiedziony kierował się ku ogniom i trafiał na płycizny, pod pozorem ratunku napadali go skrycie i rabowali do szczętu. Insula Hele nie miała u żeglarzy dobrej opinii. Jedna z najdawniejszych duńskich opowieści kronikarskich podaje taką baśń. Na początku XIII wieku Eryk IV, młodszy syn Waldemara II, zdobywcy, wojownika, który pokonał słowiańskie Pomorze, zdobył Rugię, Gdańsk, Prusy, Estonię, Dorpat. Studiując nauki za granicą, jak twierdzi podanie w Paryżu, poznał się i zaprzyjaźnił z Synobaldem Fiesco, magnatem genueńskim, znakomitym prawnikiem, wnoszącym zaszczytne miano pater et organum veritatis, co znaczy ojciec i organ prawdy. Z czasem pod imieniem Innocentego zasiadł on na tronie papieskim. Na prośbę Eryka IV o wszczęcie śledztwa przeciwko dwuduńskim biskupom papież posłał do Danii legata w osobie minoryty nazwiskiem Sedensa z darem składającym się ze szczątków Krzyża Świętego, z czaszki świętej Barbary umieszczonej w srebrnej szkatule i z wizerunkiem malowanym tej świętej. Legat, przybywszy do Danii, zastał tam srogie wojny między królem Erykiem i starszym jego bratem Abelem ze Szlezwigu. Nadto mur pustoszył tę krainę tak dalece, iż król Eryk schronił się na jedną z wysp odległych. Legat podążył za królem, lecz straszna burza poczęła unosić jego statek w północnym morzu, a wreszcie wyrzuciła go na wybrzeże jakiejś ziemi, którą kronika nazywa Insula Hele. Czatujący na tym miejscu rozbójnicy obdarli ze wszelkiego mienia rozbitków, uwięzili legata i zrabowali dary papieża dla króla Eryka. Tak to cudne oblicze wielkiej męczennicy egipskiej, dziewicze Lisa świętej Panny Barbary, która przeniosła śmierć z ręki ojca ponad złamanie wiary świętości swego serca, zajaśniało w blasku płonących ognisk przed oczyma zbójców północy. Głowa jej dostała się w ręce tych barbarzyńców. Nie wiedząc, co począć z nieznanymi im skarbami, ponieśli je księciu swemu, Swantopełkowi, który gdańskie ziemie i pomorskie niże wydzierał z rąk polskich i z objęć krzyżackich. Swantopełk ocenił dobrze dary papieża, zagarnął świętą głowę dziewicy Barbary i przeniósł ją do najobronniejszego ze swych zamków, do Sartawic. Krzyżacy pod dowództwem Teodoryka von Bernheim we 4 rycerzy i 50 żołnierza rzucają się na Sartawice i wyrąbawszy załogę porywają tajemniczą szkatułę. Z wielką pieczołowitością przenoszą ją do Chełmna. Na spotkanie relikwii, jak stwierdzają krzyżackie kroniki, wyszło duchowieństwo i cały lud, aby z wielką czcią zanieść ją do najbliższego kościoła. Odtąd święta Barbara stała się patronką Wisły. Oblicze jej jaśnieje nad falami w wielu nadwiślańskich kościołach, a pracowity Oryl, ciągnąc ku Gdańskowi, wypatruje oblicza patronki odwracającej pioruny i burze. Pomorski lew Swantopełk 5 razy z rzędu łamał przysięgi i deptał umowy. 5 razy z rzędu podmawiał zdeptane ludy Prus ogniem i mieczem przez krzyżackiego najeźdźcę tępione do wiecznego wiarołomstwa i wiecznej walki z zakonem. A każdorazowo jego wiarołomstwo i każda rzeź miała za hasło zwrócenie mu syna Mestwina w zakład danego i zwrócenie głowy świętej Barbary. Kończy się opowieść o Helu Stefana Żeromskiego.
Gryzie nostalgia, a duszę ścina lód. W radiu śpiewa Mahalia swój czarny, smętny blues. Hotel wolnych pokoi w recepcji pająk śpi. W torby składa
Powoli dobiega końca kolejny program Twojego Radia, przygotowany przez Jolantę Pawluk, a zrealizowany przez Stefana i Tadeusza Żochowskich. Cała nasza trójka dziękuję pięknie za uwagę i zaprasza do głośników za tydzień.
Hejme, Bałtyckie morze, wdzięczny ci jestem bardzo. Toś ty mnie wychowało, toś ty mnie wychowało, szkołeś mi dało twardo.
Toś ty mnie wychowało, toś ty mnie wychowało, szkołeś mi dało twardo.
Szkołeś mi dało twardo. Uczyłoś łodzią pływać, żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, codziennie pokład zmywać.
Żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, codziennie pokład zmywać.
Codziennie pokład zmywać. Od soli i od kurzy mosiądze wyglansować, mosiądze wyglansować w ciszy czy w czasie burzy.
Mosiądze wyglansować, mosiądze wyglansować w ciszy czy w czasie burzy.
W ciszy czy w czasie burzy. Trzeba przy pracy śpiewać, bo kiedy śpiewu nie ma, bo kiedy śpiewu nie ma, Neptun się będzie gniewać.
Bo kiedy śpiewu nie ma, bo kiedy śpiewu nie ma, Neptun się będzie gniewać.
Neptun się będzie gniewać i klątwę brzydką rzuci. Wpakuje na mieliznę, wpakuje na mieliznę, albo nam łódź wywróci.
Wpakuje na mieliznę, wpakuje na mieliznę, albo nam łódź wywróci.
Albo nam łódź wywróci i krzyknie hej partacze, nakarmię wami rybki, nakarmię wami rybki, nikt po was nie zapłacze.
Nakarmię wami rybki, nakarmię wami rybki, nikt po was nie zapłacze. Po nas nie zapłacze, nikt nam nie dopomoże.
Za wszystkie miłe rady, za wszystkie miłe rady dziękuję tobie morze.
Za wszystkie miłe rady, za wszystkie miłe rady dziękuję.
Zapraszamy do reklamy.